Wracamy jeszcze do wczorajszego wystąpienia pani premier rządu w polskim parlamencie. Jak wiemy, posłowie odrzucili wniosek Platformy o wyrażenie wotu nieufności rządowi pani Beaty Szydło. No i też, no, można powiedzieć, taka bardzo konkretna, podsumowująca działalność tego rządu, wypowiedź pani premier, która okazuje się, no, nie to, że musi się bronić, ale pokazuje bardzo jasne też kierunki na przyszłość. Jakie z tego wyciągać wnioski? Bo z jednej strony patrzymy, no cóż, wiadomo, arytmetyka sejmowa jest jednoznaczna, ale jednak te próby zachwiania tutaj sceną polityczną są ponawiane co jakiś czas przez, powiedzmy, partię przegraną wyborczą i w wyborach, no i także raczej nie mającą planów na przyszłość. Mamy teraz połączenie z panem profesorem Mieczysławem Rybą, politologiem mówiąc ogólnie. Witamy serdecznie, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam
serdecznie. Szczęść Boże. Jeśli można by zapytać o pana tutaj ocenę, jakie pan miał tutaj przemyślenia po wysłuchaniu tej wypowiedzi i pani premier, także pana prezesa, no i także opozycji, która, no, tam też chciała się jakoś wybić na niepodległość myślową, no ale jednak chyba to się nie udało.
Czy dla samego Grzegorza Schetyny można by powiedzieć tak w pierwszym rzucie oka, zgłoszenie tak zwanego konstruktywnego wotum nieufności było, czy jest ryzykowne? Ponieważ o swoich słabościach wie, przygotowany specjalnie do całej debaty nie był. Na tle Tuska, który tam po tych salonach europejskich chodzi, nie wygląda zbyt dobrze. Natomiast z pewnością też musiał wiedzieć, że da bardzo dobre tło dla wystąpienia samej pani premier i całego rządu. To znaczy, czym innym jest, kiedy rząd chwali się, że tak powiem w cudzysłowie, swoimi osiągnięciami i nie ma tego tła realnego opozycji, co opozycja jest w stanie zaproponować, co sobą też prezentuje. No to, to wygląda różnie, prawda? No można powiedzieć, że tu i ówdzie można znaleźć takie czy owe mankamenty, jakieś drobne wpadki. Natomiast to tło, ale bardzo mizerne, i to jest dosyć powszechna opinia różnych komentatorów, a zarazem różnych polityków, to mizerne tło, jakie dała Platforma czy Nowoczesna, dało ogromną szansę rządowi, ażeby się zaprezentować na po raz kolejny, no, jako siła merytoryczna, to znaczy taka, która może się przez półtora roku, a to krótki czas, naprawdę pochwalić. No wiadomo, program 500+, ale przypomniano wiek emerytalny, że jednak zrealizowano tę obietnicę, ale reforma szkolnictwa, ale są pewne elementy reindustrializacji kraju już realizowane, bardzo duży spadek bezrobocia. No jest cały szereg rzeczy, które na tle tej bardzo agresywnej wypowiedzi samego Schetyny i Petru, no mogły wybrzmieć naprawdę dobrze. I to się działo, znaczy przypomniany został taki obraz zakodowany gdzieś mocno w psychice już ludzi, ten z okresu świąt Bożego Narodzenia. Okupująca salę opozycja, krzycząca, krytykująca, mówiąca, że się wszystko wali i cała demokracja, a z drugiej strony ten spokój rządowy, który jednak, no, okazał się być wielce pozytywny również od strony takiej wizerunkowej. Otóż pytanie jest, dlaczego sam Schetyna poszedł w tak daleką negację i tak mdłą propozycję, no jako ten niby nowy premier, no to powinien wygłosić jakieś expose porywające. Otóż on jeden cel sobie postawił. Jego nie interesowało w tej chwili osłabienie rządu PiS-u, bo on do tego nie był absolutnie przygotowany. Natomiast chciał z jednej strony osłabić samego Ryszarda Petru i dobić Nowoczesną przed przyszłorocznymi wyborami samorządowymi, czyli zmusić go do poparcia siebie, a więc powiedzieć, no po co wy jesteście potrzebni, skoro i tak mnie popieracie. A z drugiej strony chciał zaistnieć, no nie jako cień Donalda Tuska, ale jako realny lider Platformy. Nie sądzę, żeby mu się to aż tak udało. Natomiast ten ping-pong, jeśli tak byśmy to w tej kategorii gry określili, jakoś tam dla niego pewnie był korzystny, ale w wewnętrznej rozgrywce opozycyjnej, i był gigantycznie korzystny dla samego PiS-u. To znaczy, gdyby ktoś chciał rządowi zrobić przysługę, to zrobił to Grzegorz Schetyna tym wnioskiem, bo już dzisiaj obserwatorzy czy społeczeństwo zapomina 27 do 1 w głosowaniu na Donalda Tuska, a jest absolutnie tutaj dobrze prezentujący się rząd i który zyskuje po raz kolejny wotum zaufania. I to jest w tej perspektywie również wypowiedzi pani premier. Owszem, długiej, ale bardzo takiej od strony retorycznej dobrej i od strony, no co tu dużo mówić, merytorycznej, na tle jednak bardzo chwiejącego się we wszystkich tych aspektach Schetyny, bardzo agresywnego Petru. To jest po prostu doskonałe tło, żeby wizerunkowo się odbić, a ewentualnie pewne błędy, które zawsze są, korygować, bo wydaje się, że parę takich było, więc okazja ku temu, ażeby nawet to wybrzmiało, była. Jeśli weźmiemy pod uwagę inne siły, to PSL starał się przynajmniej lansować na tak zwaną siłę względnie racjonalną, ale od strony takiej błyskotliwości, czy też powiedzenia czegoś, co jest istotne dla społeczeństwa, to wydaje się, że na opozycji to jedynie Kukiz w ten sposób wybrzmiał, ponieważ jego główna teza, partiokracja, to jest coś, co jest w perspektywie dłuższej rzeczą szkodliwą dla życia społecznego, gospodarczego i politycznego. To bardzo mocno powiedział, odcinając się od Schetyny, w jakiś sposób krytykując też rząd, a zarazem pokazując konieczność zmiany konstytucji, która utrzymuje system partiokratyczny. Więc w tym sensie na tle takiego Ryszarda Petru, no to Paweł Kukiz, który notabene politykiem zawodowym nie jest, całkiem nieźle wypadł. Natomiast w tym zwarciu to jednak powielanie takich, no wyobraźmy sobie, gdyby ktoś chciał zaszkodzić Grzegorzowi Schetynie i na przykład zapytał go, jak on, kiedy był wprowadzany program 500+, tak mocno to krytykował, jak on teraz znajdzie pieniądze dla wszystkich dzieci, nawet tych pierwszych, no to są dziesiątki miliardów złotych, skoro jest tak, był tak nastawiony na to budżetowe jednak pilnowanie dyscypliny. No jak, skąd to weźmie? Parę pytań takich bardziej konkretnych mogłoby go naprawdę wystrzelić w powietrze. Czy też tą 13. emeryturę. To są łatwo powiedzieć, przy czym pamiętajmy, że mamy tych miliony emerytur, które trzeba by było wypłacić, więc to jest pewna rzeczywistość charakterystyczna bardziej dla partii lewicowych, ale Platforma mieniła się być taką liberalną. No to jest już takie lekko programowe czy wizerunkowe szaleństwo, ale cel jest tylko prosty. Jeden jest lider na opozycji. W Platformie liderem ma być Schetyna. On do tego dąży. Tusk nie jest w stanie go zastąpić. No i Ryszard Petru, to w ogóle trzeba go wyeliminować. To są te rozgrywki wewnątrz opozycyjne. Wniosek o konstruktywne wotum był wewnętrzną rozgrywką opozycji na korzyść obozu rządzącego.
No właśnie, muszę powiedzieć, że w sumie wniosek jest taki dla opozycji, żeby takich rzeczy nie prowokować, bo potem tylko się, że tak powiem, obrywa, mówiąc językiem kolokwialnym. Ale też mam takie pytanie, może takie retoryczne, panie profesorze, bo widać, że jednak ta scena polityczna, czy ta estrada, jak ktoś powiedział, nie jest za ciekawa. To znaczy, nie ma jakichś takich sporów o coś ważnego, prawda, o jakąś wizję przyszłości, tylko jest takie dogryzanie, prawda, partii, która rządzi teraz, szukanie jakiegoś dziury w całym, bo przecież nawet te 500+ krytykowane, jeszcze nie spotkałem żadnego polityka opozycyjnego, który by na przykład nie przyjął tego prawda, zadatku na dziecko, bo przekazał jakiejś biedniejszej rodzinie. Co na przykład można jako przykład pokazać pana ministra Ziobro, który powiedział, że to 500+ przekazuje na dziecko z wielodzietnej rodziny. Więc takie jakby jałowe przebiegi tych dysput, prawda, są.
Są jałowe, ponieważ skupiono się praktycznie to już było w czasie takiego wzrostu siły KOD-u, na obronie starego układu władzy, czyli uznano, że ten układ jest na tyle mocny, na tyle wielki, że wystarczy go bronić. Proszę zwrócić uwagę, że sam Schetyna w swoim, nazwijmy to exposé, bardzo mocno mówił o tym, że wróci rzeczywistość do starego systemu, również personalnego starego, czyli Trybunał Konstytucyjny i sfera sądów. Wszystko ma wrócić tak, jak było, co oczywiście jest pewnym komunikatem dla tego zaplecza, które w jakiś sposób i medialnego, typu Gazeta Wyborcza, TVN, które wybiera, no, czy to ma być Schetyna, czy to ma być Tusk, czy to ma być Petru, tym ich reprezentantem, ich interesów, ich wpływów, czy też może szukać innego lidera partyjnego. Więc on komunikuje, ja jestem absolutnie zdeterminowany, żeby wrócić wszystko do tego, co było dawniej. Ale dla obywateli to jest komunikat kompletnie pusty, bo nie po to oni w ostatnich wyborach głosowali na opozycję ówczesną, czyli na PiS i tak dalej, żeby nawet na Nowoczesną, bo wtedy Nowoczesna krytykowała Platformę, żeby teraz hasło wrócimy do tego, co było za czasów rządów Ewy Kopacz czy Donalda Tuska, żeby to było w ogóle chwytliwe. To absolutnie, gdybyśmy chcieli debaty takiej merytorycznej, to należałoby, no, nie mówić w polityce zagranicznej, wracamy do takiego bycia lokajem Berlina czy Brukseli, tylko mamy inną wizję na przykład całej konstrukcji Unii Europejskiej. Nie chodzi o to, że mamy taką, jak ma Berlin, tylko mamy swoją. No, przed PiS krytykujemy, ale mamy swoją. Jeśli bierzemy pod uwagę reformę sądownictwa, no to mówi się, no ta jest zła, ale tak jak, ale tak nie może być, jak było, bo nie stąd takie opinie społeczne na temat tego systemu tak krytyczne. To z czegoś po prostu wszystko wynika. Więc tak jak ojciec powiedział, treści bardzo mało, dużo emocji, takiej agresji, która jest adresowana do tego, żeby być, kto jest największym, to jest licytacja, kto jest największym antypisem, czy Petru, czy Tusk, czy Schetyna jednak, więc no Schetyna, ponieważ był tym niby kandydatem na premiera, więc się objawił jako największy antypis i adresujemy do tego swojego zaplecza, czyli do tych medialnych, biznesowych, lekko postkomunistycznych sił, tych pookrągłostołowych na pewno, że my przywrócimy stary stan rzeczy. Popierajcie mnie, bo ja mam największą siłę i przez to uczynię. A w sferze szerokiej bardzo nieskuteczna sprawa, bo no ludzie mówią, to pomyślą, no tak, on chce przywrócić stary układ, a co z nami? No, trudno też, kiedy się krytykowało jeszcze kilkanaście miesięcy temu program 500+ jako nierealny od strony finansowej, żeby było wiarygodnym po tych kilkunastu miesiącach stwierdzenie, że spotęgujemy 500+ kilka razy więcej, bo prawda, tych dzieci prawda, pierwszych jest ogrom, że znajdziemy te środki. Trudno, żeby w to ktoś uwierzył tak w prostym tego słowa znaczeniu. Więc w sensie takim pociągającym, takim programowym, spójnego programu, spójnej wizji Polski, która staje na własnych nogach, to tu treści nie było, więc absolutnie skoncentrował się i Schetyna, i Petru na to, kto jest większym antypisem. To pewnie gdzieś w kręgach, tak jak powiedziałem, tych centrów liberalnych i w Polsce, i za granicą ma to swoje znaczenie. Ktoś się przygląda, czy lepiej postawić na konia pod tytułem Ryszard Petru, czy jednak na innego typu Grzegorz Schetyna. To ma swoje znaczenie w tych środowiskach, w tych wewnętrznych ich rozgrywkach, ale w sensie skuteczności tego celu, który sobie postawiono, czyli obalenia rządu, moim zdaniem antyskuteczny.
No właśnie, kończąc, panie profesorze, nie spełniła się tutaj sposób uprawiania polityki w ten sposób, jeżeli tak można nazwać, że krytykujemy, ośmieszamy partię, która mówi o swoich planach dosyć jasno i do przodu. Chodzi mi o tą Zjednoczoną Prawicę. Okazuje się, że tym razem społeczeństwo nie dało się omamić większości I no, te owoce też pokazują, że no, jest pewna nadzieja. Oczywiście musimy też bardzo uważać, żeby no, nie dać się jakoś unieść takiej euforii, prawda, bez pewnego no, takiego realizmu, bo wiemy, że nie wszystko można obiecać, nie wszystko można spełnić, a potem jednak wnioski są wyciągane. Ale to jest już kwestia tych, którzy mają konkretne pióra w rękach, prawda, i podpisują ustawy, podpisują też tutaj wnioski i tak dalej, i tak dalej.
No też ważne jest to, ażeby nie popaść w to myślenie partyjne, prawda, czyli zredukować i kadrowe myślenie i takie powiedzmy decyzyjne do obszaru interesu partii, bo to absolutnie w sytuacji właśnie o słabej opozycji może doprowadzić do takiej arogancji, która może być nieuświadomiona przez dłuższy okres czasu, a później być przez Polaków odrzucona, więc absolutnie taka rzetelna krytyka, nie taka powiedzmy opozycji totalnej, bo to nic z tego nie wynika, oprócz tego, że mamy strumień emocji i żadnych argumentów. Natomiast taka rzeczowa krytyka zawsze dla rządu i dla poszczególnych ministrów i polityków jest potrzebna również z naszej strony, ale to musi iść w takim kierunku, nazwijmy to konstruktywnym. I ten element tak zwanego myślenia partykularnego czy partyjnego jest zawsze zagrożeniem i absolutnie przed tym trzeba przestrzegać. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę samą batalię, bo PiS miał pewne zachwianie w sondażach związane z batalią o Tuska, to myślę, że to wrażenie, bo nie realia, bo ja sądzę, że absolutnie opór przeciwko narzucaniu kandydata na szefa Rady Europejskiej przez Niemcy Polska powinna utrzymać i to się dobrze stało, żeby pokazać, że tu byle szantażem Polska nie będzie się przejmować. Natomiast to wrażenie zostało absolutnie zatarte i to jest dobrze. Natomiast co do sposobu sprawowania władzy należy nie tylko w sferach celów, ale sposobu sprawowania władzy należy być bardzo ostrożnym, a nawet krytycznym w stosunku do samego siebie.
Dziękuję bardzo za komentarz, panie profesorze. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże. Naszym gościem był pan profesor Mieczysław Ryba. Omówienie wczorajszego wystąpienia pani premier i też sytuacji w polskim parlamencie.